Rozpoczynamy serwis informacyjny. Z wizytą do Polski przybył w piątek prezydent Słowenii. Przed południem z Borutem Pahorem rozmawiał w Belwederze prezydent Andrzej Duda. Najpierw odbyło się spotkanie w cztery oczy prezydentów, a później rozmowy plenarne pod ich przewodnictwem. Podjęto kwestie wymiany gospodarczej, współpracy w zakresie transportu i bezpieczeństwa energetycznego. Prezydenci wyrazili pełne poparcie dla poszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię. Najważniejszym punktem rozmów była wojna na Ukrainie, mówi prezydent Andrzej Duda.
Rozmowę zdominowała przede wszystkim wielkie pytanie, jakie cały czas sobie tutaj stawiamy z panem prezydentem i które pewnie dzisiaj stawia sobie większość absolutnie polityków, odpowiedzialnych polityków, nie tylko europejskich, ale i światowych. Jak zakończyć wojnę, którą Rosja rozpoczęła na Ukrainę? Jak spowodować, żeby rosyjska agresja na Ukrainę się zatrzymała? I jak spowodować, żeby rosyjska agresja na Ukrainę się cofnęła? Bo jak zawsze powtarzałem, w moim głębokim przekonaniu, Ukraina musi odzyskać swoje terytorium, to międzynarodowe uznane jako terytorium Ukrainy zgodnie ze wszystkimi regułami prawa międzynarodowego. Rozmawialiśmy o pomocy dla Ukrainy, tej pomocy militarnej.
Prezydenci Polski i Słowenii wyrazili też nadzieję, że Ukraina uzyska status kandydata do Unii Europejskiej. Według Andrzeja Dudy będzie to znak otwarcia się Zachodu na ten kraj i jego społeczeństwo. Edukacja i rynek pracy to dziś obszary wymagające szczególnego zaangażowania w kontekście wsparcia uchodźców z Ukrainy. O szczegółach mówił w Senacie pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych Paweł Szefernaker. Więcej o tym Zuzanna Dąbrowska.
Zorganizowano dziś połączone posiedzenie senackich Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą. Paweł Szefernaker wskazał, że można mówić o zakończeniu pierwszego etapu doraźnej pomocy humanitarnej. Teraz czas na pracę systemową pomagającą usamodzielnić i zaadaptować się uchodźcom. Dotychczas wydano 1 100 000 numerów PESEL. 450 tysięcy to osoby w wieku produkcyjnym, około 500 tysięcy to dzieci. Już blisko 160 tysięcy Ukraińców podjęło legalną pracę. Liczba ta znacząco wzrasta z tygodnia na tydzień. Jak powiedział pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych, dane te pokazują, jakie są wyzwania. To rozwiązania w zakresie rynku pracy oraz ułatwienia w podejmowaniu zatrudnienia. Drugi obszar to przygotowanie systemu edukacji tak, aby od września przyjąć do szkół dodatkowych uczniów. Wiceminister Paweł Szefernaker podkreślił tu rolę zespołu rządowo-samorządowego.
Nasz zespół, który powstał, rządowo-samorządowy, pracuje nad przepisami właśnie z rynku pracy, nad takimi przepisami z zakresu edukacji i innych dziedzin. Chcielibyśmy w przyszłym tygodniu parlamentowi przedstawić jako rząd te rozwiązania. Myślę, że na pewno w czerwcu one także trafią do Senatu, więc ważne, abyśmy właśnie w drodze konsensusu, dyskusji rozmawiali. Cieszę się także, że zespół rządowo-samorządowy w moim przekonaniu nie traci ani jednego dnia, ponieważ jak nie w całym zespole, tak spotykamy się w różnych podgrupach, podstolikach.
Dotychczas z Funduszu Pomocy przekazano samorządom 1 700 000 000 złotych między innymi na wypłatę uchodźcom świadczeń społecznych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polska i Portugalia są zgodne co do konieczności wspierania Ukrainy i uniezależniania się od węglowodorów z Rosji. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w piątek z szefem portugalskiego rządu. António Costa przybył z wizytą do Warszawy. Premierzy rozmawiali o pomocy dla Ukrainy oraz polityce energetycznej i bezpieczeństwa. Mateusz Morawiecki przypomniał, że 13 maja obchodziliśmy setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych z Portugalią. Premier wskazał, że nasze kraje tak samo postrzegają wojnę na Ukrainie. Celem jest jak najszybsze jej zakończenie i wspieranie Kijowa, ekonomiczne, militarne i humanitarne.
Pomagając Ukrainie, realizujemy nasze wspólne marzenie o zjednoczonym kontynencie, od Lizbony do Kijowa. Rozmawialiśmy dzisiaj o specjalnych rozwiązaniach dla Ukrainy, specjalnym statusie dla Ukrainy, przyspieszonej ścieżce wejścia do Unii Europejskiej, ale jeśli niektóre kraje Unii Europejskiej będą gwałtownie protestowały, to chcemy wypracować razem z Portugalią odpowiedni pakiet, który będzie atrakcyjny dla Ukrainy, taki, który pokaże, że miejsce Kijowa, miejsce Ukrainy jest w Unii Europejskiej.
Szef rządu Portugalii wyraził podziw dla polskiej pomocy Ukrainie, także w kontekście przyjmowania uchodźców. António Costa powiedział, że jego kraj chce oprzeć się na odnawialnych źródłach energii i w ten sposób osiągnąć niezależność. W rozmowie z dziennikarzami powiedział też, że Portugalia może przekazać Polsce 50 milionów euro na uchodźców z Ukrainy, a także wesprzeć nas w ramach polityki energetycznej. Rząd kontynuuje reformę psychiatrii dziecięcej. Polega ona na zbudowaniu opieki środowiskowej, czyli przesunięciu ciężaru opieki psychicznej ze szpitali na poradnie, w których opiekę zapewniają specjaliści, na przykład psychoterapeuci. Między innymi o finansowaniu pediatrii mówił w krakowskim szpitalu uniwersyteckim minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podał, w tej chwili w Polsce jest prawie 350 tego typu centrów opieki środowiskowej. NFZ analizuje, gdzie takie centra mogą jeszcze powstać.
No i oczywiście część tych pacjentów będzie trafiała do szpitala i dlatego ten system, który proponujemy, ma kilka poziomów. Ten pierwszy poziom to jest właśnie opieka środowiskowa, drugi to jest tak naprawdę to szpitalnictwo dzienne, gdzie pobyty dzieci wiążą się chociażby z koniecznością prowadzenia nauki, ale też poziom trzeci, ten najwyższy, gdzie mamy pobyty całodobowe, szpitalne i w ten sposób tworzymy takie kompleksowe rozwiązanie, które jest w stanie dzieciom zapewnić pomoc.
Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że w ostatnich miesiącach wyraźnie zwiększono także wycenę świadczeń z zakresu psychiatrii dziecięcej. Szef resortu przypomniał, że cały czas funkcjonuje też specjalna infolinia prowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka, z której mogą skorzystać młodzi ludzie. Rząd szykuje podwyżkę minimalnych wynagrodzeń w przyszłym roku o około 490 zł brutto. Wzrost miałby się odbyć w dwóch turach. Od początku 2023 roku minimalne wynagrodzenie miałoby urosnąć do 3350 zł brutto, a od lipca do 3500 zł brutto. Dwukrotna waloryzacja wynagrodzeń ma związek z wysoką inflacją. W myśl przepisów dzieje się tak, gdy wskaźnik inflacji przekracza 5%. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed w rozmowie z Radiem Maryja przyznał, że resort przygotowuje obecnie propozycję dla Rady Dialogu Społecznego. Ma na to czas do 15 czerwca.
Opieramy się na kwestii związanej z wzrostem inflacji i ze wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń i jeszcze produktu krajowego brutto. I szacujemy, że ten wzrost będzie dwukrotny. Z tych szacunków wychodzi, że przy obecnym, w ubiegłorocznym wskaźniku inflacji, który będzie też przekładany na ten rok, że ta inflacja będzie dwucyfrowa, stąd też wskaźnik wzrostu płacy minimalnej może być wynosić około 490 zł. Tak mówię, tutaj może być ciut więcej, ciut mniej. No, dokładne dane będziemy wiedzieć w przyszłym roku, ale oczywiście ta prognoza musi też zakładać średnioroczny wzrost cen czy inflacji.
Związki zawodowe domagają się tymczasem wzrostu minimalnych wynagrodzeń w przyszłym roku o ponad 700 zł. Obecnie najniższa płaca wynosi nieco ponad 3000 zł brutto. Na dziedzińcu Sejmu odbyły się obchody Święta Straży Marszałkowskiej. W uroczystości udział wzięli marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, a także kierownictwo kancelarii obu izb. Święto Straży Marszałkowskiej jest obchodzone 20 maja na mocy ustawy uchwalonej w 2018 roku. Straż Marszałkowska jest umundurowaną i uzbrojoną formacją wykonującą obowiązki w zakresie ochrony Sejmu i Senatu. Do jej zadań należy m.in. ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządach Kancelarii Sejmu i Senatu. W ramach obchodów święta tej formacji odbył się uroczysty apel. Wręczono także awanse. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że funkcjonariusze są wizytówką parlamentu.
Mogę wam powiedzieć, że naprawdę jestem z was bardzo dumna. Jesteście dzisiaj symbolem tych, którzy łączą dawne wieki z czasami dzisiejszymi, ponieważ wasza formacja sięga drugiej połowy XVI wieku. Zmieniły się czasy, ale zadania stawiane wam niekoniecznie. Jesteście funkcjonariuszami wyjątkowej formacji, formacji bardzo elitarnej, do której nie tak łatwo się dostać. Waszym podstawowym zadaniem jest chronić obiekty należące do polskiego parlamentu, Sejmu i Senatu, ale przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo i ochronę wszystkim, którzy w polskim parlamencie przebywają.
W obchodach uczestniczyły też rodziny strażników. W Straży Marszałkowskiej pełni służbę 208 funkcjonariuszy. Przedstawiciele polskiego rządu i instytucji oraz politycy wskazują, że odsłonięcie posągów lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich to dla Polski bardzo ważny i wymowny gest. Dzięki decyzji ukraińskich władz odsłonięto posągi lwów strzegące wejścia do symbolicznej dla nas nekropolii. Wcześniej były one zasłonięte płytami paździerzowymi. Przewodniczący akcji wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski podkreśla, że to dla Polski niezwykle ważny gest.
To jest ogromne znaczenie, tak samo jak i samo miasto Lwów jest bardzo ważne dla polskiego narodu, dla polskiej historii. Kiedyś nawet premier Jan Paderewski miał powiedzieć, że Warszawa to jest mózgiem Polski, Kraków sercem, a Wilno Lwów to płuca Polski. Tak więc to na pewno bardzo ważne miasto i bardzo ważne wydarzenie. I dzisiejsze, bo nasze dziedzictwo, które zostało na kresach naszej pamiątki narodowej, powinno być należycie pielęgnowane.
Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że słynne lwy na cmentarzu Orląt Lwowskich to jeden z symboli trudnej historii polsko-ukraińskiej. Odsłonięcie ich, jak podkreślił, to symboliczna, czytelna i jasna wiadomość dla wszystkich wrogów Polski i Ukrainy. Na cmentarzu Orląt spoczywają Polacy polegli w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-19 i w czasie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.